W ostatnim czasie pełni obowiązki pastora pomocniczego, ostatnie kilka lat, ale to już dobiega powoli końca, bo z rodziną wyprowadzamy się do Krakowa od przyszłego miesiąca. W związku z tym Bóg otwiera nową drogę, nowy etap naszego życia. W naszym zborze, skąd przynoszę też pozdrowienia, obecnie jesteśmy na etapie rozważania dziejów apostolskich. Do końca nie wiem, jak to się dzieje, bo co tydzień mieliśmy innego kaznodzieję, ale każdy brał następny rozdział. No i tak się stało, że pomyślałem sobie, że wezmę kolejny, tak żebyśmy wspólnie byli trochę razem. To znaczy wy trochę u nas, a my trochę u nas. Wszyscy razem. W ogóle to wielki zaszczyt być u was na kazaniu. Miałem możliwość mówienia kazań w kilku kościołach katolickich przez ostatnie lata, ale chyba pierwszy raz jestem u baptystów. Także tak sobie to uświadomiłem, to aż się zdziwiłem. Czwarty rozdział dziejów apostolskich. Będę czytał tu z przekładu pastora Zaręby. Ta Biblia ma najładniejszą okładkę w moim domu. Czwarty rozdział. Gdy oni przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani, dowódca straży świątynnej oraz sadyceusze. Byli oburzeni, że nauczał lud i głoszą, że zmartwychwstanie jest w Jezusie. Schwytali ich zatem i osadzili pod strażą do następnego dnia, ponieważ zbliżał się już wieczór. Tymczasem wielu spośród tych, którzy usłyszeli to słowo, uwierzyło. Liczba samych mężczyzn dochodziła do około 5000. Następnego dnia natomiast zeszli się w Jerozolimie ich przełożeni, starsi, znawcy prawa oraz arcykapłani. Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich pośrodku i wypytywali, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. Wówczas Piotr, napełniony Duchem Świętym, przemówił. Przełożeni ludu i starsi, ponieważ jesteśmy dzisiaj przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego niepełnosprawnej osobie, dzięki któremu została ona uzdrowiona, to niech dla was wszystkich, a także dla całego ludu Izraela będzie jasne, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten człowiek stoi przed wami zdrowy. Jezus z Nazaretu jest tym kamieniem, który odrzuciliście wy, budujący, a który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Śmiałość Piotra i Jana, a przy tym ich nieuczoność i prostolinijność, które zauważyli, wywołały u nich zdziwienie. Zaczęli sobie też uświadamiać, że ci ludzie byli z Jezusem. Jednocześnie widząc uzdrowionego człowieka, który stał razem z nimi, nie mieli nic przeciwko nim do powiedzenia. Polecili im zatem opuścić Wysoką Radę i naradzali się między sobą, co mamy zrobić z tymi ludźmi, rozważali. Wiadomo przecież, że za ich pośrednictwem stał się cud. Jest to jasne dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Temu nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć. Nie możemy jednak dopuścić, aby się to między ludźmi jeszcze bardziej rozniosło. Dlatego zakażmy im surowo, aby w tym imieniu już więcej do nikogo nie przemawiali. Wezwali ich więc i nakazali, aby nawet nie próbowali mówić lub nauczać w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli, co jest słuszne przed obliczem Boga? Słuchać bardziej was czy Jego? Osądźcie. My nie potrafimy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Wtedy oni po dodatkowych groźbach zwolnili ich. Nie znaleźli bowiem nic, za co mogliby ich ukarać. Do ich zwolnienia przyczynił się również fakt, że cały lud chwalił Boga za to, co się stało. Szczególnie, że człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, liczył sobie ponad 40 lat. To tak jak ja. Po odzyskaniu wolności przyszli do swoich i powiadomili ich o wszystkim, co im powiedzieli arcykapłani oraz starsi. Ci natomiast, gdy to usłyszeli, jednomyślnie wznieśli głos do Boga. Władco zawołali. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, morze i wszystko, co je wypełnia, który ustami naszego ojca Dawida, twojego sługi, powiedziałeś przez Ducha Świętego. Dlaczego zbuntowały się narody, a ludy radzą daremnie? Powstali ziemscy książęta i wspólnie spiskują królowie przeciwko Panu i jego pomazańcowi. Rzeczywiście zeszli się w tym miejscu przeciwko Twojemu świętemu słudze Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, wraz z poganami i plemionami Izraela. Uczynili to jednak, aby wypełnić wszystko, co i tak w swojej mocy i ze swej woli już wcześniej ustaliłeś, że ma się wydarzyć. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twoim sługom głosić Twoje słowo z przekonaniem i odwagą. A gdy Ty ze swojej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię świętego sługi Twojego Jezusa, gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. A cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jednego ducha. I myślę sobie, że ten podział tekstu chyba w tym miejscu powinien być zrobiony. Że oni wszyscy mieli jedno serce i jednego ducha, bo wszyscy byli odważni po tym wszystkim, co się wydarzyło. Dzisiaj jestem tutaj i tak wyszło akurat, że kluczowym tematem tego fragmentu jest odwaga. I chciałbym dzisiaj mówić do nas o odwadze. Odwaga w różnym stopniu dotyczy ludzi. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że taka naturalna odwaga jest cechą osobowości. Jedni są bardziej odważni, a drudzy są mniej odważni. Tacy się rodzimy po prostu. I na szczęście tak to jest poukładane, bo w innym wypadku wszyscy by się pozabijali, gdyby tylko odważni byli. Nikt by nikogo nie słuchał i każdy by z każdym walczył. A już tak jest zrobione, że ci bardziej odważni pociągają ze sobą tych mniej odważnych, są przywódcami, liderami. I jeżeli tylko mają jeszcze mądrość w tej odwadze, to w dobrym kierunku tych ludzi prowadzą. Kiedy myślę o Biblii, gdybym miał dokonać jakiegoś zestawienia wersetów, nazwać kolejną księgę, to nazwałbym tą księgę księgą odważnych. Cała Biblia to historia przywódców, którzy byli odważni. Mogę nawet powiedzieć, że odwaga jest niemal synonimem wiary. Nie ma wiary bez odwagi. Kiedy czytamy list do Hebrajczyków, 11 rozdział, i czytamy o tych wszystkich, którzy byli bohaterami wiary, to oni wszyscy nimi zostali tylko dlatego, że byli odważni. Człowiek wierzący musi być człowiekiem odważnym. Ale dla tych wszystkich, którzy nie mają odwagi, którym odwagi brakuje na co dzień, jest dobra wiadomość. Odwaga, tak jak wiele postaw, jest po prostu zaraźliwa. W tym opisie tego wydarzenia, co tam się stało? Jak wiemy, był Dzień Zielonych Świąt, my w Kościele Zielonoświątkowym ciągle o tym mówimy, aż do znudzenia nieraz. Jak już ktoś zaczyna czytać drugi rozdział Dziejów Apostolskich, to wiemy, o czym będzie. Ale właśnie to była ta historia. Coś się stało w Dniu Zielonych Świąt. Ludzie byli wypełnieni Duchem Świętym, byli bardzo odważni. Robili rzeczy tak głupie i dziwne, że poruszyli całe miasto. Potem Piotr uzdrowił kalekę, człowieka, który miał ponad 40 lat, który od urodzenia był kaleką, nie mógł chodzić. I za to zostali postawieni Piotr i Jan przed Radą Najwyższą, żeby wytłumaczyć się z tego, co zrobili. I o Piotrze, jako tym, który w naturalny sposób jest odważny, czytam wiele miejsc w Ewangelii, które są świadectwem jego odwagi. Bo to przecież to Piotr chodził po wodzie. I chociaż wpadł do tej wody potem, to jednak wyszedł z łodzi. I to jest właśnie przykład wiary. Wiara to nie jest deklaracja, kiedy siedzimy w łodzi. Wiara to jest odwaga, żeby zrobić coś, bo wiara to czyn. Wiara bez odwagi jest tylko pustym sloganem. Wiara z odwagą to jest czyn zbawczy. Czyn, który prowadzi, że jesteśmy uratowani. I tak samo było z Piotrem. On wyszedł z łodzi, bo miał odwagę. Piotr to jest ten sam człowiek, który chwycił za miecz, kiedy Pana Jezusa aresztowano i obciął ucho tego Malchusa, przywódcy straży, czy tam jednego z tych żołnierzy, którzy przyszli po Pana Jezusa. Piotr miał wiele takich epizodów. I choć prawdą jest to, że zaparł się Pana Jezusa, kiedy toczył się proces, kiedy Pan Jezus został w zamku zamknięty, to myślę, że nie był to wynik jego braku odwagi. On wciąż był odważnym człowiekiem. On po prostu stracił sens walki, bo myślał, że wszystko się skończyło. I myślał, że nie warto po prostu być brawurowo odważnym, żeby zginąć tak jak Jezus. Ale wciąż był odważny. Dlatego to Piotr właśnie w naturalny sposób stał się przywódcą zaraz w Dniu Zielonych Świąt. Ale obok Piotra jest inny uczeń. Ten, który był taką przytulanką. Jak patrzę na mojego syna, to myślę, że to właśnie taki był Jan. On sam o sobie pisał w tym zakończeniu Ewangelii Jana, że słowa te pisze ten właśnie, który tam przytulał się do Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. Ten umiłowany. To był taki mniej odważny facet, albo może nawet jeszcze nie facet, może jeszcze nastolatek. Ale chodził z Piotrem. I dlatego mówię o tym, że odwaga jest zaraźliwa. Może dlatego Pan Jezus, kiedy wysłał na misję apostołów, to wysłał ich po dwóch. Niektórzy mówią, że po to, żeby jeden na drugiego donosił. Nie wiem. Ale myślę, że bardziej dlatego, żeby jeden drugiemu odwagi dodawał. Dlatego, jeżeli jesteś osobą, która na co dzień ma deficyt odwagi, jeżeli masz problemy z odwagą, to szukaj ludzi, którzy są odważni. Bądź przy tych, którzy są odważni, którzy poradzą ci, jak postąpić w życiowej sytuacji, którzy pomogą ci podjąć decyzję, bo wiem, że często ta decyzja jest właśnie najtrudniejszym momentem w naszym życiu. Czym jest odwaga? Odwaga pokonuje strach. Wszyscy bez wątpienia doświadczamy strachu w naszym życiu. Taki znany teolog katolicki, chyba jeden z najlepszych teologów katolickich XX wieku, Paul Tillich, napisał taką książkę Męstwo bycia. On tam rozróżnia między lękiem a strachem. Mówi, że lęk mamy wszyscy, bo lęk to jest coś naturalnego, tak jak zwierzęta boją się ciemności. Lęk jest nienazwany. Czasami opanowuje nas lęk. Czasami mamy gęsią skórkę na ręku i nie wiemy, co jest powodem tego lęku. Ale strach to jest coś innego. Strach to jest taki ukierunkowany lęk. Wiemy, czego się boimy. Przychodzą sytuacje w naszym życiu, kiedy się boimy. Ja uwielbiam te sytuacje, akurat jestem z tych odważnych. Robię taką pracę, która polega na ścinaniu drzew. Wchodzę na nie, na te drzewa, na sam wierzchołek i ścinam od góry do dołu, jak nie ma miejsca, gdzie by je można było położyć. I wiele razy byłem w sytuacji, kiedy wiedziałem, że za chwilę umrę i to jest najlepszy moment w moim życiu. Ten strach sprawia, że czuję, że żyję. Niestety to jest uzależnienie od adrenaliny, wiem, ale sytuacje strachu są tak powszechne w naszym życiu, że kiedy to mówię, to wiem, że każdy wie, o czym mówię, bo wszyscy tego doświadczamy. I ten strach dla jednych jest motywacją, a dla drugich jest momentem paraliżu. Czasami jest tak, że strach sprawia, że tkwimy w jednym miejscu w życiu i nic nie podejmujemy, żadnych decyzji. Ten strach wpływa na nasze decyzje, wpływa na nasze relacje międzyludzkie, wpływa nawet na nasz stosunek do naszego istnienia. Jak wiecie, niektórzy popełniają samobójstwo tylko dlatego, że boją się żyć dalej. Strach może doprowadzić człowieka wierzącego do takiej sytuacji. Strach jest także strachem przed konsekwencjami. Nieraz boimy się zrobić to, co właściwe, tego, co właściwe, bo boimy się konsekwencji. Pan Jezus powiedział piękną rzecz. Powiedział do nich, na świecie ucisk mieć będziecie, ale bądźcie odważni, nie bójcie się. Ja zwyciężyłem świat. Wcale nie powiedział, że będzie lekko. Tak naprawdę nawet nie wiem, dlaczego chrześcijaństwo istnieje. To droga za Jezusem, o której On jasno powiedział, że nie będzie lekko. A jednak tak wielu poszło tą drogą, przezwyciężając strach. Ale jeszcze na chwilę się zatrzymam na tym strachu przed decyzjami. Przeczytam wiersz, jeden z moich ulubionych wierszy. Wiersz Roberta Frosta, amerykańskiego poety, przetłumaczony na polski, pod tytułem Droga niewybrana. To jest o takim dylemacie, kiedy stajemy na rozdrożu. Droga niewybrana. Dwie drogi w żółtym lesie szły w dwie różne strony. Żałując, że się nie da jechać dwiema naraz i być jednym podróżnym, stałem zapatrzony w głąb pierwszej z dróg, aż po jej zakręt oddalony. gdzie widok niknął w gęstych krzakach i konarach. Potem ruszyłem drugą z nich, nie mniej ciekawą, może wartą wyboru z tej jednej przyczyny, że rzadziej używana zarastała trawą. A jednak mogłem skręcić tak w lewo, jak w prawo. Tu i tam takie same były kolejne. Pełne liści, w których w tej porannej porze nie znaczyły się jeszcze śladów czarne smugi. Och, wiedziałem, choć pierwszą na później odłożę, drogi nas w inne drogi prowadzą i może nie zjawię się w tym samym miejscu po raz drugi. Po wielu latach z twarzą pełną, przez zmarszczki zoraną opowiem to z westchnieniem i mglistym morałem. Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano dwie drogi. Pojechałem tą mniej uczęszczaną. Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem. To taki typowy dylemat, który nam towarzyszy. Którą drogę przez życie wybrać? Przychodzą życiowe decyzje, bardzo ciężkie nieraz, i nie wiemy, którą drogę wybrać. Ale chciałem dzisiaj wam powiedzieć, odwagi. Nieraz nawet nie ma znaczenia, która z tych dwóch dobrych dróg przed nami zostanie przez nas obrana. Ważniejsze niż przeanalizować wszystkie konsekwencje jest wybrać i pójść. Drogi się oddalą, będziemy kim innym, będziemy gdzie indziej. Może westchniemy, tak jak autor tego wiersza, pod koniec życia, że może byłbym dzisiaj kim innym albo gdzie indziej, bo poszedłem inną drogą, tą mniej uczęszczaną. Ale najważniejsze jest, żeby nie utknąć w jednym punkcie w swoim życiu. Najważniejsze jest, żeby iść do przodu, odważnie. Był taki moment w historii Kościoła, rozkręcam się, ale myślę, że jeszcze 10 minut i skończę. Był taki moment w historii Kościoła, że utknęli. To był moment, kiedy było im bardzo dobrze. Czytamy o tym w kolejnych rozdziałach Dziejów Apostolskich. Byli wszyscy w Jerozolimie, wszyscy byli jednego serca, jednego ducha. Wszyscy mieli gorącą wiarę. Przybywało wierzących, było ich 3000, 5000, 8000. Wszystko się świetnie układało. I utknęli w martwym punkcie, bo nie szli dalej, a mieli pójść jeszcze dalej, aż po krańce ziemi i zanieść tę Ewangelię. Ale utknęli. Nie byli w stanie podjąć decyzji, kto pójdzie. I to jest bardzo dziwne tak naprawdę, bo przecież wszystko się zaczęło w Dniu Zielonych Świąt, kiedy ci pielgrzymi przybyli do Jerozolimy na święto Szałasów. To było jedno z trzech świąt pielgrzymich takich w Jerozolimie. Przychodzili do świątyni i oni tam zostali. Przyszli na święto i zostali tam pewnie przez kilka miesięcy albo lat, bo tak im dobrze było w tej społeczności. Ale Bóg nie zamierzył tego dla chrześcijan i dla chrześcijaństwa, żeby Kościół chrześcijański istniał tylko w Jerozolimie. Więc uderzył w ten zbór. Najpierw zginął Jakub, potem Piotr miał kłopoty, wylądował w więzieniu i Jan. Życie potoczyło się tak, że musieli się wszyscy rozejść. I tak jest w naszym życiu. Dlatego to jest bardzo niebezpieczna modlitwa nieraz. Boże, dodaj mi odwagi. Bo kiedy Bóg będzie nam dodawał odwagi, to sprowokuje sytuację, w których my będziemy musieli ruszyć z martwego punktu dalej. Z miejsca, w którym czujemy się dzisiaj stabilnie i bezpiecznie, z miejsca, w którym odwlekamy decyzję na potem. Ja też mam takie decyzje. Moja żona mówi do mnie od 3 lat, pomaluj ten sufit w łazience. Teraz utknąłem na etapie zrobienia gładzi. Muszę za 3 dni ją wyszlifować i może za 2 miesiące pomalować. Wstyd się przyznać. Każdy ma jakieś słabości. Żony pewnie wiedzą, jak to frustruje. Więc muszę się modlić, Boże, dodaj mi odwagi, żeby skończyć ten sufit. I pewnie poniosę konsekwencje ze strony żony. Ale trzeba się ruszyć. Nieraz utkniemy w jakichś relacjach międzyludzkich. Nieraz jesteśmy w jakichś trudnych relacjach. Nieraz potrzeba nam odwagi, żeby zakończyć złe relacje. Nieraz potrzeba nam odwagi, żeby na przykład zostawić rodzinę, która ma negatywny wpływ na nas. Nie mówię tu o żadnych niemoralnych rzeczach. Pan Jezus powiedział, nie przyszedłem na ziemię, aby przynieść pokój, ale aby przynieść miecz. Aby poróżnić ojca, matkę z córką, syna z ojcem i tak dalej. On wiedział, czym grozi chrześcijaństwo. Ale nie tylko chrześcijaństwo. Nieraz dotyczy to zwykłych spraw życiowych. Nieraz trzeba się rozstać z jakimś kawalerem przed ślubem. Jakiś czas temu słyszałem o takiej historii, że wszystko już dopięte, a okazało się, że chłopak ma inną kobietę. I to nie gdzieś tam, daleko od nas. I trzeba się z takim kawalerem rozstać, zamiast brnąć dalej w ciężką sytuację, która przyniesie jeszcze gorsze konsekwencje. Są nieraz ludzie, z którymi trzeba się rozstać i potrzebujemy odwagi, żeby to zrobić. Bo serce nam się rozdziera, bo jesteśmy nieraz tak współuzależnieni od nich, ale trzeba się rozstać. Nie wiem, czemu to mówię, jestem zielonoświątkowcem, to powinienem powiedzieć, że pewnie z Ducha Świętego do kogoś to mówię. Jakoś poszedłem w tą stronę. Ale pójdźmy dalej. Czym jest odwaga? Odwaga to także konfrontacja z rzeczywistością. My, zielonoświątkowcy, jesteśmy z tego znani, w ogóle ruch charyzmatyczny. Jest taki nurt tego ruchu, który neguje rzeczywistość. Jeżeli ktoś umrze, to my nawet nie mówimy, że on nie żyje. Mówimy, on żyje. Jeżeli ktoś jest chory, to... Ja tak nie mówię, ale będę mówił za nas, żeby tak było wam lepiej. Jeżeli ktoś jest chory, to zielonoświątkowcy mawiają, on jest zdrowy. Jeżeli ktoś ma kłopoty finansowe, to mówimy, on jest bogaty. Tak, żeby naszymi słowami stworzyć rzeczywistość, która nie istnieje. Oczywiście jest to zwiedzenie i głupota, z którą walczę jako pastor Kościoła Zielonoświątkowego. My nie tworzymy rzeczywistości. W takim znaczeniu, że wypowiadając słowa, coś jesteśmy w stanie stworzyć. Tym się różnimy od Boga. On tworzy słowem. My nie jesteśmy stwórcą, który tworzy słowem. My jako ludzie musimy zmierzyć się z rzeczywistością. Pan Jezus właśnie tego dokonał, wcielając się i będąc człowiekiem. Że najpierw na pustyni walczył z szatanem, potem poszedł na krzyż. Była taka herezja we wczesnym kościele, która mówiła, że tak naprawdę Jezus tylko na niby umarł. Że tylko na niby cierpiał, bo Bóg cierpieć nie może. Że tylko na niby zmartwychwstał, bo przecież nie umarł. Była taka herezja. Ale Pan Jezus naprawdę cierpiał, naprawdę umarł i jako Bóg naprawdę zmartwychwstał. I to jest ta tajemnica, której zrozumieć nie możemy dzisiaj. I chociaż jej zrozumieć nie możemy, to jako Jego naśladowcy musimy ją przyjąć i iść za Nim. I tak samo jest z nami. Wyobraźcie sobie Piotra, który siedzi w łodzi, a Pan Jezus go woła, chodź do mnie. A on wychodzi z łodzi, wystawia nogę i mówi, tej wody nie ma. Tej wody nie ma. Tej wody nie ma. Tej wody nie ma, ja idę. On tak nie mówił. Wiara zaczyna się w tym miejscu, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, z czym się zmierzamy. Wiara to jest odważne zmierzenie się, skonfrontowanie się z rzeczywistością, która nas przeraża. Tak jak Abraham, który wchodził na górę Moria i Bóg mu powiedział, oddaj swojego syna w ofierze. Do dzisiaj tego nie rozumiem. Żydzi interpretują to zupełnie inaczej niż my. Także on nie miał tego syna wcale w ofierze złożyć, bo wiedział, że Bóg tego syna i tak uratuje. Ale wyobraźcie sobie tego ojca, który w pełną ma świadomość tego, co ma zrobić. Samym aktem odwagi było poczęcie tego syna w wieku 100 lat. A teraz trzeba go zabić. Z jaką odwagą i z jakim horrorem musiał się Abraham konfrontować. Ale wtedy dopiero pojawia się wiara, kiedy się konfrontujemy z rzeczywistością. Nie można zaprzeczyć rzeczywistości i myśleć, że ktoś ma wiarę. Wiara jest tam, gdzie jest odwaga. Pan Jezus dwa razy powiedział do swoich uczniów, żeby się nie bali. Odwagi powiedział do nich. Raz właśnie, kiedy siedzieli w łodzi, on przyszedł do nich po wodzie. I oni się przelękli. Myśleli, że to duch jakiś idzie. A on do nich krzyknął z tej wody. Odwagi, to ja idę. Odwagi, chłopaki. Innym razem powiedział do nich właśnie te słowa. Na świecie będziecie znosić ucisk, będziecie prześladowani, ale odwagi, bo ja zwyciężyłem świat. I dzisiaj te same słowa Pan Jezus do nas kieruje. Odwagi. Aż dziw, jak szybko się te słowa wypełniły. Właśnie w tym tekście z Dziejów Apostolskich. Byli prześladowani. Ale na samym końcu, kiedy już dochodzimy do naszego drugiego brzegu, idąc po wodzie w tym kazaniu, zobaczmy, co się wydarzyło, ich reakcja. Bóg dodaje nam odwagi. Bóg w Duchu Świętym dodaje nam odwagi. Każda społeczność, tak jak ta w Jerozolimie, ma swoje sprawy. Ja nie znam waszych trudnych spraw, nie znam waszych problemów. Wiem, z jakimi my strasznymi rzeczami się borykamy w Kościele Zielonoświątkowym, tu za płotem. Na przykład z tą budową kościoła, która ma kosztować kilka milionów, a my tam mamy 300 tysięcy. Nie mówię tego po to, bo liczę na jakieś pieniądze, tylko mówię, że patrzymy realistycznie, że nie mamy tych pieniędzy, stać nas na płot i fundament, a musimy się wynieść z tego baraku do końca września, jak się nic nie uda, bo szpital nam wymówił. W związku z tym trzeba też mieć pieniądze na przykład na wynajem następnej sali. Ale to tylko mały problem, bo jeżeli Bóg chce, żeby budynek stał, to się pieniądze znajdą. To nie jest problem ludzi, tylko Boga. Są większe problemy. Ktoś umiera. W tym roku kilka osób pochowaliśmy. Niedawno moja dobra znajoma z grupy domowej zmarła na raka trzustki i mogłem słyszeć od mojej żony, która ją odwiedziła, o jej odwadze. Jej odwaga była zachętą dla wszystkich, którzy mieli z nią kontakt. Wiadomo, co to jest rak trzustki. To jest wyrok śmierci. 6-8 miesięcy człowieka nie ma. Ale ona była świadectwem w szpitalu, głosiła Ewangelię, mówiła lekarzom, mówiła współchorym na sali o swojej nadziei w Jezusie, o tym, że się nie boi umrzeć, o tym, że się nie boi spotkać ze swoim Zbawicielem. I ta odwaga wpływa także na naszą społeczność. Ona dodała nam otuchy i wiary i siły. Mogłem widzieć przemowę na pogrzebie jej syna, który był w wyniku trudnych sytuacji życiowych ich rodziny 4 lata zamknięty w pokoju i wyizolowany. Nie chodził do szkoły, ale na pogrzebie stanął i mówił, tak jak ja dzisiaj, odważnie. Mówił o sile, którą ma od swojej mamy. Byłem zadziwiony, że można się podnieść z takiego stanu po 4 latach izolacji w wieku 20 lat. Każda społeczność ma swoje strachy. Wy macie swoje strachy, my mamy swoje strachy. Tak jak oni przyszli w Jerozolimie i zawołali do Boga o odwagę, tak i my dzisiaj możemy jako społeczność przyjść. Ważne jest, aby powiedzieć Bogu, czego się boimy. Oni stanęli przed Bogiem, powiedzieli: a teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Zwróć, Boże, uwagę na ich groźby. My się boimy. Boże, to były groźby pod naszym adresem. Proszę, Boże, przejmij się tym, że nam grożą. Tak się zaczęła ich modlitwa. Dzisiaj moja modlitwa, kiedy będę kończył, będzie tak samo brzmiała. Boże, zwróć uwagę na te groźby, z którymi ja się spotykam. Boże, może Ty to powiesz. Zwróć uwagę na groźby, które mi grożą. A teraz, Panie, zwróć uwagę na ich groźby. Pozwól Twojemu słudze głosić Twoje słowo z przekonaniem i odwagą. A Ty ze swej strony wyciągasz rękę, aby leczyć oraz dokonywać znaków i cudów przez imię swojego świętego sługi Jezusa. Gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym się zebrali. Wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili Słowo Boże z przekonaniem i odwagą. Odwagi, siostry i bracia, odwagi. Jak mogę prosić, pomódlmy się.